Teraz powracamy do rozmowy z panem Adamem Ilnickim, prezesem spółdzielczej agrofirmy Witkowo. I pytanie, co dalej z polskim rolnictwem, i tym większym, i tym mniejszym? Jakie przemiany go czekają i czy czeka nas dalsza konsolidacja?
No musi być konsolidacja, nie dzielmy już tej ziemi polskiej na drobne wstążki, bo z niektórych centralnych regionów Polski muszą być to gospodarstwa, podmioty towarowe, które będą dawały duży wolumen towarowy na rynek, więc to będą wszyscy zadowoleni z tego tytułu.
Panie prezesie, a propos tego dzielenia ziemi, krótki pana komentarz, odniesienie się. Była taka ustawa swego czasu jeszcze za pana ministra Sawickiego. Pewnie każdy z rolników ma swoje zdanie na ten temat, ale ci dzierżawcy, którzy dzierżawili ziemię z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, później z KOWR-u, nieruchomości rolnych, przepisy zmuszały ich do wydzielenia 1/3. Jeśli tego nie zrobili, grunty wracały. Często jeśli dany podmiot, dzierżawca, gospodarstwo miało tylko grunty dzierżawione, oznaczało to likwidację gospodarstwa. Jak sobie agrofirma poradziła z tym problemem?
Agrofirma sobie poradziła świetnie, bo oddała to, co miała, i te dzierżawy, które były, ustawa była, więc tutaj nie było żadnych rozmów ani na szczeblu wojewódzkim, ani na szczeblu centralnym, bo byłem 3 razy u ministra, więc oddaliśmy zgodnie z przepisami dzierżawy. Natomiast dzisiaj, jak ta ziemia wygląda, część jest zagospodarowana, część jest zarośnięta chwastami, bo ziemia przecież pustostanu nie lubi. Łąki, które użytkowaliśmy, fantastycznie koszone, wypasane, zarośnięte po pachy. Tak wygląda obraz polskiego rolnictwa.
Jakie to były areały, zechce pan przypomnieć?
No to jedynka z przodu. No.
Tysiąc,
no, dokładnie.
To nie było dobre posunięcie, patrząc teraz z perspektywy tych kilku lat.
No oczywiście, że nie było dobre, bo wie pan, jeżeli ktoś użytkuje tą ziemię właściwie, jeśli spłaca czynsz dzierżawny na czas, nie ma żadnych zastrzeżeń, przestrzega zasad umowy, powinien mieć taką możliwość dalszej kontynuacji tej umowy. A tak się nie stało. No, PSL z Markiem Sawickim na czele zrobił to, co zrobił.
Wiele podmiotów też upadło. No, może w zachodniopomorskim, nie pamiętam, takie sygnały gdzieś z Opolszczyzny na przykład.
No tak, tak.
No, to było 100% dzierżawionej ziemi.
Ci, co mieli dużą dzierżawę, no tu w naszym województwie przecież spółka Warszyn, która została okrojona z tej ziemi, to przecież spółka popegeerowska z pracowników popegeerowskich i też musieli oddać, nie przetrwała tego, albo została na jakiejś marginalnej powierzchni, a w kraju no, są podmioty, które musiały oddać bardzo dużo, tam wojna się toczy i w Opolskim, z tego co prasa donosi, także jest kilkanaście sygnałów takich, gdzie dzieje się coś, no ale takie są przepisy, nie da się z tymi przepisami walczyć. No, najgorzej, jak przepisy tworzą niefachowcy. No. Z krzywdą dla rolnictwa i nie ponoszą za to najmniejszej odpowiedzialności. To jest smutne.
To jeszcze o smutnych rzeczach. Dotarło do mnie, jakim, nie chcę powiedzieć, że oszustwem, ale złą sytuacją jest sytuacja taka, kiedy rolnik ubezpiecza się od suszy, przekazuje pieniądze towarzystwu ubezpieczeniowemu, towarzystwo w przypadku suszy wycenia szkody rzeczywiście są i to jest stwierdzone, no ale na danym terenie według Jungu nie wystąpiła susza i te pieniądze właściwie są wyrzucone w błoto.
No tak jest, jeśli nie ma komisji, choć do działań komisji też były różnego rodzaju zastrzeżenia. Tu się obrębami, działkami ocenia tą sytuację z PUA, więc słabe. No trzeba znaleźć inne mechanizmy.
No tu słynna aplikacja, bo rolnicy też protestują przeciwko działaniu tej aplikacji, która u jednego gospodarza pokazuje, że była susza, u innego nie. Poza tym no, często jest tak, że wychodzi poniżej 30%, a właśnie od 30% strat dopiero są rekompensaty.
No tak, no jest to niedopracowane. Poszliśmy na elektronikę, na systemy, a to jednak w życiu codziennym nie odzwierciedla tego, co jest w polu. Więc jest no, to takie paradoksy, że normalnie droga dzieli, działka geodezyjna i
inne warunki
od razu. Ten dostaje, ten nie dostaje, a słońce pali jednego i drugiego. No.
Panie prezesie, na koniec o firmie trochę. Jak udało się przetrwać 75 lat? Jaka była recepta na sukces? Świadomość, wiedza, doświadczenie, trochę twardej ręki pana szanownego ojca?
Mądrość spółdzielców przede wszystkim. wszystkich na pewno twarda ręka ojca, bo te wzloty i upadki były. Transformacja, którą przeszli w latach 80., później 90. jeszcze, no gdyby, myślę, twardą ręką i mądrość...
Wiedzą też.
Mądrość tych spółdzielców była inna, no to by to się rozleciało, a tak to udało się to utrzymać. Dzisiaj się to modernizuje, unowocześnia z duchem czasu i trwamy, no, trwamy 75 lat. Oby jak najdłużej.
I zamierzamy dłużej. W których działach jeszcze, proszę wszystkim tym, którzy chociaż nie wierzę, nie znają agrofirmy i jej produktów, działacie. Brakuje mi tu, jadąc do pana, słuchałem informacji na temat rynku mleka. Właśnie, nie macie mleka. Może to przed wami, a może to po prostu przemyślana decyzja.
No nie ma pan dobrej wiedzy, bo mamy mleko codziennie, oddajemy 16 tysięcy ponad litrów mleka.
Ale mówię o własnej sprzedaży we własnych sklepach.
A no to proszę pana, szanowny mój ojciec, taki zamiar miał i rozmowy były z mleczarnią stargardzką, żebyśmy jakiegoś gifta razem zrobili, bo do tego dołączyłby się zakład doświadczalny w Kołbaczu i można było utrzymać tą markę stargardzką, przecież tam...
Była spółdzielnia.
Ta mleczarnia miała markę, Starko, Lody Bambino, serki i tak dalej, i tak dalej. Nie udało się, no. Jak, żeby coś zrobić, muszą być dwa podmioty, muszą chcieć. No, tak w dobrym małżeństwie.
Jak dziś wygląda firma? Na co stawiacie?
Jesteśmy już praktycznie na swoich gruntach. Nie zostało do oddania, jeśli się przepisy nie zmienią, a raczej się nie zmienią. Zostały łąki tylko do oddania w 27 roku. Niewielka powierzchnia, która w jakimś stopniu będzie miała wpływ na produkcję bydła mięsnego. Mamy 6 raz bydła mięsnego. W sumie tego inwentarza jest około ponad 5 tysięcy. Mamy 600 krów dojnych, taki stan jest na dzień dzisiejszy. Produkujemy około 4,5 miliona brojlerów kurzych, 44 miliony jaj, 50 tysięcy tucznika, no i z 10 tysięcy mamy własnych gruntów, z tego 8 tysięcy są grunty orne. No i najpierw zabezpieczamy naszą produkcję, a więc pod potrzeby naszych zwierząt, a nadwyżka, jeśli takowa matka natura da, no wyjeżdża w świat. Nie przetwarzamy tylko mleka, i nie przetwarzamy jajek i nie przetwarzamy buraków. No buraki mamy blisko cukrowni. W tym roku to buraki, że praktycznie można by nie wozić, tylko rzucać prosto do cukrowni, bo są tak blisko, kilkaset metrów od wagi cukrowej, tak żartobliwie. Więc tak funkcjonujemy. No i do tego, tak jak wcześniej mówiliśmy, od pola do stołu, cała produkcja zwierzęca wjeżdża przez bramę przetwórni, wyjeżdża już przetworzona do tych naszych punktów handlowych, których mamy rozsiane po całym województwie.
No i zdaje się, że poza województwem ostatnio widziałem gdzieś tam na waszej stronie. Mówił pan o tym już kończąc, że to jest niełatwe. Raz walka, konkurencja z dużymi sieciami handlowymi, gdzie też no, nikt nie zamierza się tutaj cofnąć. Patriotyzm lokalny i patriotyzm gospodarczy nakazuje wspierać swoich producentów. A dwa, chciałem, żeby pan się do tego odniósł, wymogi sanitarne, czy to też jest pewne wyzwanie, bo często też przy tej przetwórczości, kiedy rozmawiamy z mniejszymi rolnikami, oni mówią, tak, ale sanepid, weterynaria, kontrolę wody, etc., etc., etc.
No ale to jest wkalkulowane w ten życiorys, jeśli chcesz produkować, to służby mają prawo kontrolingu nad tym całym procesem produkcji, także przetwórni są lekarze wisowcy, jest kontrolowana każdy dział produkcji, więc tutaj... Nie ma, że boli. Trzeba spełniać wszystkie wymogi, które są. Czasami one są dziwne, ale to jest potrzebne.
Już nie pytam, które to dziwne, ale jeśli na mniejszą skalę, to tak czy inaczej, jak pan mówi, i tak trzeba się poddać przynajmniej takiej wstępnej kontroli, żeby określić warunki i też, żeby, jak to służby mówią, powiedzieć temu, kto chce produkować, co ma zrobić tak naprawdę.
No tak, dlatego to musi być. No czasy, kiedy sprzedawano mięso na rynku z gazety i z żuka, no już minęły bezpowrotnie, więc musi reżim sanitarny być. No tu nie ma taryfy ulgowej, więc wszystkie nasze działy, cała nasza kadra czy członkowie tam pracujący wiedzą, że no, ktoś nas kontroluje, ktoś nas sprawdza, jest kacap, kontroluje to, więc te wszystkie parametry musimy spełniać i czasami ktoś tam coś się dzieje, no więc szybka musi być reakcja, ale ktoś patrzy na ręce, zwraca uwagę i musimy fason trzymać, nie ma, że boli.
Pozytywnie, kończąc naszą rozmowę, czy tak trochę w ciemnych kolorach widzi pan przyszłość polskiego rolnictwa, tego dużego i tego mniejszego?
Wie pan, no, rolnictwo jest zdane, musi współgrać z matką naturą. No, teraz mamy ten okres, jesteśmy po dramatycznej suszy, akurat ta susza objęła praktycznie całe zachodniopomorskie. Te deszcze, które przyszły w ostatnim tygodniu, uratują sytuację, ale co matka natura już zabrała, to zabrała, więc trzeba się liczyć, że spadek plonów będzie. Jak się utrzyma to koniunktura cenowa, ile tego towaru wpłynie na nasz rynek, jak on tutaj zdestabilizuje ceny, tego nie wiemy. Jak środki produkcji będą, jak nawozy będą ustawione, no. To jest taka jedna wielka niewiadoma. Raz się podnosi ceny na nawozy, za chwilę się obniża, więc cały czas gdzieś taka sinusoida skacze góra-dół i to we wszystkich tych aspektach.
I dlatego najczęściej słyszymy, że rolnicy mówią, nie jest dobrze, a ktoś, kto to słyszy, mówi, rolnicy ciągle narzekają.
No tak. No.
Tak to właśnie wygląda. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Adam Ilnicki, prezes agrofirmy Witkowo, był gościem audycji na Szczecińskiej Ziemi. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Dziękuję.